W dzisiejszym odcinku Douglas Kenrick i Vladas Griskevicius i ich książka Racjonalne zwierzę. Zapraszam. Jak zwykle zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim są autorzy książki, a dzisiaj przynajmniej jeden z nich. To nie byle jakie nazwisko, bo to, drodzy Państwo, sam Douglas Kenrick, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie, autor książki Seks, morderstwo i sens życia. W Polsce znamy dwie jego książki. Pierwsza z nich to Sześć poziomów wpływu społecznego, nauka, praktyka i psychologia Roberta Caldiniego oraz Psychologia społeczna, rozwiązane tajemnice. I tę drugą książkę profesor Kenrick napisał z kultowym już chyba dzisiaj Robertem Caldinim, tym, którego pewnie część z Was rozpoznaje z przeważnej w socjologii społecznej i psychologii społecznej książki Wywieranie wpływu na ludzi. Drugi autor to Vladas Griskevicius, profesor marketingu i psychologii McKnighta w Carlson School of Management na Uniwersytecie w Minnesocie. Posłuchajmy pierwszego fragmentu. Wyobraź sobie, że masz znajomą, która właśnie wydała $5 na ciastko z potrójną czekoladą i chcesz poznać jej powód zakupu. Zapytaj ją więc, dlaczego to kupiłaś? Mogłaby po prostu odpowiedzieć, byłam głodna. Gdyby miała bardziej analityczne podejście, mogłaby wspomnieć, że uwielbia smak czekolady i nie może się oprzeć rozkosznemu zapachowi świeżo upieczonego brownie. Wyjaśnienia twojej przyjaciółki dotyczące jej zachowania odnoszą się do czegoś, co biolodzy nazywają przyczynami bezpośrednimi. Przyczyny te wskazują na stosunkowo bliskie i natychmiast obecne wpływy, na przykład na to, co obecnie czuję lub myślę. Bezpośrednie przyczyny są ważne, ale opowiadają tylko powierzchowną część historii. Nie odpowiadają na głębsze pytanie, dlaczego ciasteczka w ogóle dobrze smakują. To głębsze badanie szuka tego, co biolodzy nazywają ostateczną przyczyną. Ostatecznie wyjaśnienia schodzą pod powierzchnię i skupiają się nie na bezpośrednich wyzwalaczach zachowania, ale na ich funkcji ewolucyjnej. Pytają, czemu miała służyć dana tendencja naszym przodkom. W przypadku ciasteczek, mózgi ludzkie rozjaśniają się, gdy widzimy, wąchamy lub jemy żywność bogatą w cukry i tłuszcze. Te mechanizmy doceniania ciastek istnieją, ponieważ pociąg do wysokokalorycznej żywności pomógł naszym przodkom magazynować energię i przetrwać w środowisku, w którym często brakowało pożywnej żywności. Jest to ostateczny powód, dla którego większość ludzi bardziej pociągają tłuste i słodkie ciasteczka niż znacznie zdrowszy, niskokaloryczny i beztłuszczowy jarmuż. Podczas gdy bezpośrednim powodem, dla którego twoja przyjaciółka wydała $5 na ciastko krówkowe z potrójną czekoladą, może być to, że lubiła jego przyjemny aromat, ostatecznym powodem zaś jest to, że preferencja dla słodkich i tłustych potraw pomogła rozwiązać kluczowe ewolucyjne wyzwanie, jakim jest przetrwanie. Książka dwóch autorów została wydana w 2013 roku. Jak dotąd, mimo tego, że dwie inne książki Kenricka są w Polsce, ta się nie doczekała tłumaczenia. Chyba, że coś mi umknęło, że ukazała się pod jakimś zaskakującym tytułem i nie udało mi się tego znaleźć. Jeśli tak, to proszę o informację. Natomiast według mojej wiedzy nie ma ona tłumaczenia na język polski, a straszna szkoda, bo mówię o czymś niezwykle ważnym. Mówi otóż o tym, że my bardzo często tłumaczymy sobie decyzje innych osób wyłącznie na przykład ich ignorancją, ich głupotą, tym, że nie mają pojęcia, co czynią, tym, że kierują się jakimiś irracjonalnymi przesłankami. A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za ich decyzjami wcale nie musi stać to, że są głupi. Wcale nie musi stać to, że nie potrafią racjonalnie myśleć, że te pobudki i przesłanki, ich motywacja może być zupełnie inna. To jest trochę tak jak z czwartym wektorem mindfulness. W tym czwartym wektorze zastanawiamy się, po co ludzie robią to, co robią. co nimi kieruje, jaka jest ich motywacja. I kiedy osądzamy innych, bardzo często my wydajemy osąd, czy też oceniamy innych ludzi na podstawie naszych preferencji, tego, jak my byśmy się zachowali w danej sytuacji, tego, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość, co nami kieruje w podejmowaniu decyzji. I ten osąd bywa bardzo błędny. Ja lubię przywoływać taki przykład i być może go już nawet w tym cyklu kiedyś przywoływałem, ale pozwólcie, że powtórzę, jeśli tak było, bo wydaje mi się dosyć istotnie obrazujący to, o czym mowa. Oto wyobraź sobie, że jedziesz samochodem wąską osiedlową uliczką, ale taką, w której, załóżmy na użytek tego przykładu, dozwolona prędkość wynosi 50 km na godzinę. I przed tobą jedzie inny samochód i jedzie 20 na godzinę. Czyli jedzie dużo wolniej, niż zezwalają na to przepisy. I ty się wściekasz, bo jesteś spóźniona, czy też spóźniony, i wyzywasz na tego, zawali drogę, i marudzisz, i wygrażasz, i po prostu jesteś już z każdym kolejnym przejechanym metrem coraz bardziej wściekły i wściekła, że ktoś taki po prostu snuje się jak obrzydliwy snój i powoduje korek, zator i tak dalej. I w końcu ten samochód się zatrzymuje, ty dojeżdżasz do tego samochodu i nie wytrzymawszy z nerwów otwierasz drzwi, wychodzisz, podchodzisz do tego samochodu, by zobaczyć, czy rzeczywiście za kierownicą siedzi debil. Otwierasz drzwi tego kierowcy i ten kierowca patrzy ci w oczy i mówi: ja wiem, że jadę bardzo źle, ja wiem, że jadę bardzo wolno i wstrzymuję ruch, ale proszę mi wybaczyć, na tylnym siedzeniu wiozę swoją chorą mamę do szpitala. Każdy podskok, każda nierówność jezdni powoduje u niej straszny i dotkliwy ból. Dlatego jadę tak powoli, żeby oszczędzić jej tego bólu. Widzicie, co się teraz stało? Teraz poznaliśmy rzeczywistą motywację. I poznanie tej rzeczywistej motywacji zweryfikowało nasz wcześniejszy osąd, naszą ocenę. O tym jest ta książka. To, że czasem ludzie wydają się postępować idiotycznie, nie zawsze oznacza, że są idiotami. Czasem pobudki mogą być tam, gdzie się ich w ogóle nie spodziewamy. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Dlaczego powinny Cię interesować ostateczne przyczyny ludzkich wyborów? Po pierwsze, przybliżone wyjaśnienia same w sobie dostarczają niepełnego i często niezadowalającego zrozumienia ludzkiego zachowania. A po drugie, aby w pełni zrozumieć, co się właściwie dzieje, musimy zejść pod powierzchnię. Wyobraź sobie, że masz coś do załatwienia i musisz zdecydować, czy wziąć parasol. Musisz wybrać, czy będziesz dźwigać tę niezdarną włóczkę po mieście przez cały dzień, czy zaryzykować i zostawić ją w domu. Twoja decyzja będzie zależała od tego, czy uważasz, że będzie padać. Prognoza mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%, a na niebie widać chmury, ale wiesz również, że mogą występować chmury bez deszczu, a prognozy pogody są notorycznie niedokładne. Podobnie jak czujnik dymu, musisz podjąć decyzję w oparciu o niedoskonałe informacje. Proces podejmowania decyzji nieuchronnie będzie generował pewne błędy. Po prostu nie możemy mieć przez cały czas racji w świecie, w którym informacje są niedoskonałe i niekompletne. Ale nie wszystkie błędy powstają jednakowo. Istnieją dwa zasadniczo różne rodzaje błędów, z których jeden jest znacznie droższy od drugiego. W przypadku parasola jednym z rodzajów błędów jest to, że zabierasz parasol, a nie pada deszcz. Błąd ten nazywamy fałszywym alarmem. Przypomina on błąd czujnika dymu bez pożaru. Jest to denerwujące, ale nie jest to wielka sprawa. Alternatywnie drugi rodzaj błędu polega na tym, że pada deszcz i nie zabrałeś ze sobą parasola. Nazywa się to chybieniem. Błędy w wykrywaniu zagrożeń są często znacznie droższe niż fałszywe alarmy. W przypadku parasola spudłowanie oznacza, że możesz być przemoczony doszczętnie i zrujnować swoją nową marynarkę. W przypadku czujnika dymu chybienie ma jeszcze bardziej tragiczne konsekwencje. Możesz stracić życie. Dobór naturalny tworzy systemy takie jak mózg, które są nastawione na minimalizowanie bardziej kosztownych błędów. To wbudowane odchylenie mające na celu uniknięcie kosztownych ewolucyjnych błędów, jest znane jako zasada czujnika dymu. Psychologowie ewolucyjni Marty Heselton i Randy Neese uważają, że dobór naturalny ukształtował ludzkie osądy i podejmowanie decyzji w sposób stronniczy, zgodnie z tą zasadą. Podobnie jak dobry czujnik dymu, nasz mózg jest przystosowany do włączania alarmu nawet wtedy, gdy nie ma pożaru, co zmusza nas do tolerowania niedogodności związanych z fałszywymi alarmami, aby uniknąć potencjalnie śmiertelnych uchybień. Ponieważ nasze tendencje ewolucyjne kierują nas w stronę unikania kosztownych błędów, nasze decyzje będą skutkować większą liczbą błędów drobnych. Ale jesteśmy skłonni popełniać małe błędy, aby unikać dużych. Skoro już wiemy, że mamy efekt psychologicznego czujnika dymu, który powoduje, że podejmujemy decyzje, kierując się błędnymi przesłankami, by na wszelki wypadek ustrzec się poważnych, błędnych decyzji, to teraz przełóżmy to na nasze życie. Ile razy popełniliśmy w naszym życiu błędne decyzje, które uznajemy za takie, które były po nic, które nic nie wniosły, nic nie dały? Kiedy spojrzymy na nasze życie wstecz i pomyślimy sobie, ile razy podjęliśmy decyzję, która skutkowała wieloma negatywnymi później konsekwencjami, to pierwsze, co odczuwamy, jest jakiś rodzaj poczucia wstydu czy też poczucia winy. Mówimy, po co ja się w to zaangażowałem? Po co ja to zrobiłem? Po co ja się zadawałem z tymi ludźmi? Po co ja wchodziłem w ten interes? Po co ja dałem się przekonać, żeby objąć tę posadę albo by się związać z daną osobą czy też z danym towarzystwem? Po co mi to było? Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że gdyby nie te wszystkie popełnione wcześniej błędy, te alarmy czujnika dymu, który się pomylił w diagnozowaniu sytuacji, nie bylibyśmy teraz tym, kim jesteśmy. Nie byłoby nas teraz tutaj. Ja, gdyby nie bardzo wiele różnych błędnych decyzji w swoim życiu, których naprawdę, uwierzcie mi, popełniłem bez liku, nie siedziałbym teraz przed kamerą i do was nie gadał. Wszystko ma swój cel i swoją przyczynę. To wszystko jest proces, który jest dynamiczny, który się dynamicznie zmienia. Nie jesteśmy w stanie wrócić do przeszłości i tych rzeczy naprawić, a nawet gdybyśmy byli w stanie to zrobić, to mogłoby się okazać, że ich naprawa i ich zmiana wpłynie na taki szereg skutków, które spowodują, że nasze dzisiejsze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej i wcale nie jest powiedziane, że lepiej. Mogłoby równie dobrze wyglądać o wiele gorzej. Jaki z tego wniosek, jaki z tego morał, jaką naukę z tego możemy wyciągnąć? To oczywiście nie chodzi o to, by przyzwalać sobie teraz na wszystkie głupie decyzje. Nie, chodzi o to, byśmy w miarę naszych możliwości i kognitywnego rozpoznania tego, co nas otacza, podejmowali najbardziej rozsądne możliwie decyzje i najlepsze dla nas. Ale kiedy popatrzymy wstecz na te decyzje błędne, to zaakceptujmy, że były. Nauczmy się czegoś od nich. Weźmy z nich jakąś lekcję, a nie zostawiajmy ich jedynie w mrokach przeszłości obarczonych poczuciem winy i wstydu. Bo to tak naprawdę niewiele zmieni, a powoduje tylko tyle, że potrafimy się tą przeszłością zadręczyć. Zupełnie niepotrzebnie. I to jest kolejny aspekt tego, w jaki sposób możemy popatrzeć na nasze życiowe decyzje. W ten sam sposób, w jaki ewolucja wyposażyła ludzi w celowo tendencyjne czujniki dymu, zapewniające doskonałą obronę, dobór naturalny wyprodukował również celowo tendencyjne czujniki płci, służące do popełniania przestępstwa godowego. W przeciwieństwie do przenikliwego wycia czujnika dymu, który pomaga nam uniknąć śmiertelnych błędów, dźwięk alarmu czujnika seksu jest przyjemną melodią, popychającą nas w kierunku możliwości reprodukcyjnych. Na przykład mężczyźni notorycznie popełniają błędy w ocenie romantycznych zainteresowań kobiet. Jak wiele kobiet może zaświadczyć, mężczyźni często miewają urojenia. Facet może sądzić, że kobieta jest nim romantycznie zainteresowana, podczas gdy nic nie jest dalsze od prawdy. Wystarczy, że atrakcyjna kobieta chociaż spojrzy na mężczyznę, a wielu mężczyzn pomyśli, ona mnie pragnie. Dobór naturalny tak sfałszował podejście mężczyzn w zakresie pozyskiwania partnerek, że przeceniają oni stopień, w jakim kobiety są nimi zainteresowane. Może to często sprawiać, że mężczyźni będą sprawiać wrażenie głupców z urojeniami, ale ewolucyjny sukces w dziedzinie kojarzenia się to gra liczbowa. Statystycznie, im więcej razy jesteś skłonny zaryzykować, że wyjdziesz na idiotę, tym statystycznie istnieje większe prawdopodobieństwo, że wreszcie ci się z jakąś partnerką uda. Tak naprawdę, jeśli przeciętnie wyglądający student podchodzi do samotnej studentki i zaprasza ją na randkę, badania pokazują, że uda mu się umówić na randkę w około 50% przypadków. Oczywiście facet, który myśli, że kobieta jest nim zainteresowana, chętniej zaprosi ją na randkę, podczas gdy facet, który domyśla się, że ona nie jest zainteresowana, będzie się wahał, nawet jeśli istnieje duża szansa, że ona by się zgodziła. Jeśli jesteś facetem, możesz nigdy nie umówić się na randkę, chyba że od czasu do czasu zechcesz zrobić z siebie głupka. Kobiety natomiast nie wykazują uprzedzeń związanych z nadmiernym postrzeganiem seksualności. Zamiast tego są na ogół mądrze sceptyczne, jeśli chodzi o mężczyzn, chociaż, jak zobaczymy, nie zawsze. Wiele kobiet wierzy, że dobry partner romantyczny to ktoś, na kim można polegać i który będzie dobrym ojcem. Jednak wiele z tych samych kobiet ma złamane serca, gdy podąża za mężczyzną, który jest charyzmatyczny, seksowny, żądny przygód i beznadziejnie zawodny. Ponieważ większość kobiet jest bardziej zainteresowana długoterminowymi zobowiązaniami niż jednorazowymi przygodami, dlaczego miałyby kiedykolwiek pomyśleć, że mądrze jest budować związek właśnie z mężczyznami, którzy najprawdopodobniej zdradzają, kłamią, a następnie zostawiają ich dla następnej kobiety, która pojawi się na horyzoncie? Okazuje się, że owulacja wypacza postrzeganie przez kobiety seksownych złych chłopców. W jednym badaniu owulujące i nieowulujące kobiety w wieku studenckim zostały przedstawione dwóm różnym przystojnym mężczyznom. Jeden z mężczyzn, właściwie podstawiony aktor, odegrał przekonującą rolę niezawodnego typu dobrego taty, miłego, opiekuńczego, w miarę przystojnego i pragnącego jedynie zaangażowanego związku i rodziny. Ale pomimo tych pożądanych cech, ten miły facet był także nieśmiały, nudny i niepewny siebie. Drugi facet, w tej roli również aktor, był bardziej intrygujący, był seksownym złym chłopcem, wspaniałym przystojniakiem, z atletycznym ciałem i magnetyczną charyzmą. Ten facet wiedział, jak przejąć dowodzenie i zapewnić kobiecie dobrą zabawę, ale jednocześnie dawał wyraźne sygnały ostrzegawcze, że jest zawodny i nie można na nim polegać. Po interakcji z obydwoma mężczyznami owulujące i nieowulujące kobiety oceniały każdego z nich. Kiedy oceniały tak zwanego dobrego tatę, owulacja nie miała na to żadnego wpływu. Kobiety uważały, że wydawał się całkiem słodki, ale nie był nikim specjalnym, niezależnie od tego, na którym etapie cyklu się znajdowały. Ale oceniając seksownego, złego chłopca, owulujące kobiety miały urojenia. Kobiety pod wpływem własnych naturalnych hormonów płodności uwierzyły, że seksowny kretyn stanie się zaangażowanym i stabilnym partnerem w związku i w magiczny sposób przekształci się w wymarzonego męża i ojca. Ten rodzaj magicznej przemiany ma miejsce w kulminacyjnym momencie niemal każdego romansu, w które angażuje się kobieta. Kiedy hormony owulacyjne zaczynały eksplodować, badane kobiety łudziły się, że typ Jamesa Bonda nie tylko będzie zmieniał pieluchy, gotował i z radością kąpał dziecko, ale nawet przejmował na siebie ponad połowę opieki rodzicielskiej. Patrząc na seksownego złego chłopca przez okulary owulacyjne, pan zły wyglądał dokładnie jak pan właściwy. Badania sugerują, że hormony płodności uruchamiają u kobiet detektory seksu. Zamiast być sceptycznym wobec intencji seksownego złego chłopca, owulujące kobiety są gotowe do ataku, nieświadomie pozwalając sobie wierzyć, że mogą przekształcić seksownych drani w dobrych mężów i tatusiów. Ponieważ dobór naturalny zaprojektował umysły kobiet tak, aby znajdowały sposób na wyodrębnienie wysokiej jakości męskich genów, to złudzenie owulacyjne może być dodatkowym bodźcem, którego niektóre kobiety potrzebują, aby uczestniczyć w kontaktach seksualnych z mężczyznami, o wysokiej jakości genetycznej. Czasami właściwa kobieta skutecznie inspiruje jednego z tych playboyów do ustatkowania się, nawet Brad Pitt dał się w końcu przekonać, by zostać oddanym mężem i ojcem. I jak widać, mamy kolejny dowód na to, że decyzje, które wydają nam się irracjonalne, mogą być dyktowane zupełnie innymi przesłankami, zupełnie innymi pobudkami, ale zostawmy sprawę seksualności, owulacji, kobiet, mężczyzn, randek i tak dalej. I wróćmy do tego pierwszego przykładu jeszcze na chwilę z tą kobietą jedzącą ciastko czekoladowe. To jest fascynujące, jak postrzegamy ludzi bardzo otyłych. Ja czasem z socjologiczną ciekawością oglądam programy typu Historia ciężkiej wagi, gdzie pokazuje się ludzie naprawdę z potężną wagą typu 300-400 kg, którzy próbują tę wagę zrzucić. I kiedy w takim pierwszym spojrzeniu patrzymy na tego typu osoby, to co przychodzi nam na myśl, co zresztą w jednym ze swoich skeczy mówił Ricky Gervais, no jak to jest możliwe, że jest absurdalne, by dopuścić się do takiej wagi? No to co, skoro miałeś, teraz masz 300 kg, a skoro miałeś 150 kg, to tego nie zauważyłeś? Co, ta tusza była gdzieś z tyłu schowana, nie było jej w lustrze widać? Przecież widzisz, że grubniesz, więc to nie jest tak, że nagle coś zjadłeś i następnego ranka się budzisz, masz 300 kg. No tak, z jednej strony to jest absurdalne, że ktoś dopuszcza się do tego typu stanu. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy poprzez pryzmat tych naszych decyzji, które są bardzo często kierowane pewnymi atawizmami, to widzimy, że wielu ludzi ma problem z takim postawieniem zdrowego balansu pomiędzy dwoma rodzajami umysłu, umysłem emocjonalnym i umysłem racjonalnym. Wiemy z ewolucji, że umysł emocjonalny wyprzedził umysł racjonalny i on wciąż w nas funkcjonuje i wciąż decyduje o tym, że potrzebujemy na przykład zjeść słodkie, czy zjeść wysokokaloryczny posiłek, wbrew temu umysłowi racjonalnemu, który mówi, że tak naprawdę nie jest on nam w ogóle potrzebny. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. My się czasem zachowujemy tak jak jaskiniowiec sprzed wielu, wielu tysięcy lat, który budzi się rano i mówi tak, okej, dzisiaj będę ścigał bawoła, potem jak go nie dogonię, to będę ścigał tygrysa, a potem dla odmiany ten tygrys się wkurzy i będzie ścigał mnie, co oznacza, że dzisiaj prawdopodobnie przebiegnę około 20 km. Po drodze jeszcze spotkam konkurencyjne plemię, które postanowi mi wyklepać michę, w związku z czym będę musiał stoczyć pojedynek i w związku z czym dzisiaj tak naprawdę czeka mnie 20 tysięcy kalorii. To jest taki typ myślenia jaskiniowego. No więc skoro dzisiaj czeka mnie 10 tysięcy kalorii wydatku energetycznego, no to z tej perspektywy każda drożdżówka jest na wagę złota. Ponieważ każda drożdżówka, czy też każde ciastko czekoladowe dostarcza w szybki sposób dużej ilości energii. Tyle, że problem polega na tym, że dzisiaj jak się budzimy rano, to raczej nie będziemy uciekać przed tygrysem, raczej nie będziemy staczać bitew z konkurencyjnym plemieniem, a to oznacza, że najprawdopodobniej dzisiaj wydatkiem energetycznym całościowym naszym będzie 2000 kalorii. Skoro tak, to ta drożdżówka jest nam po nic. Ona nam nic nie daje. Ale umysł emocjonalny, czyli ten, który pozostał nam jako dziedzictwo po czasach jaskiniowych, on tego nie wie. Dlaczego? Bo jest emocjonalny. Widzi drożdżówkę i mówi, hop, przyda się. Widzi ciacho i mówi, o, to się na pewno nie zmarnuje. Widzi coś słodkiego i mówi, o, to jest energia, którą ja teraz potrzebuję. Nie, kurczę, nie potrzebujesz. Tyle, że to mówi umysł racjonalny, który jest zagłuszany przez umysł emocjonalny. I mamy odpowiedź. Z punktu widzenia postronnego obserwatora tego typu obżeranie się jest absurdalne. Jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby doprowadzić się do sytuacji, w której ważysz 300 kg. Ale z punktu widzenia umysłu emocjonalnego, kierującego się atawistycznymi zasadami, jest absolutnie naturalne. Nie ma w tym niczego nieracjonalnego. Nie ma w tym niczego nienaturalnego. To jest normalne dążenie do zapewnienia sobie przetrwania. I to jest kolejny powód, który pokazuje, jak łatwo nam jest ludzi oceniać, kiedy postrzegamy to z naszej, jeśli mamy taką możliwość racjonalnej perspektywy. Jak łatwo jest nam oceniać, jak w tym przykładzie było, kobiety, które wierzą w to, że w jakiś magiczny sposób zamienią tego złego, seksownego, ale drania, na którym totalnie nie można polegać, w swoje życiowe oparcie, z kim będzie im łatwo iść przez życie. A zatem nie oceniajmy, tylko przyjrzyjmy się temu głębiej. I na koniec. Tajemnica ludzkiego zachowania jest częścią tego samego wątku, który wyjaśnia, dlaczego pawie obnoszą się ze swoimi piórami, dlaczego altruistyczne wiewiórki poświęcają się i dlaczego kukułki wykorzystują niczego nie podejrzewających sąsiadów. Powody twoich wyborów są częścią tego samego wątku, który łączy wybory mieszkańców dżungli w Amazonii, łowców, zbieraczy w Afryce i eleganckich mieszkańców miast polujących na sławę i fortunę w dżunglach Manhattanu. Odkrycie tych powiązań i zebranie wskazówek pomoże nam wszystkim stać się mądrzejszymi decydentami, ale większość wątków tej wspaniałej historii nie została jeszcze rozwiązana. Mamy nadzieję, piszą autorzy, że niektórzy z czytelników tej książki zainspirują się, by sięgnąć po szkło powiększające w stylu Sherlocka Holmesa, dołączyć do innych detektywów pracujących nad tą sprawą i pomóc rozwiązać tajemnicę ludzkiego umysłu. Kolejna wskazówka czeka tuż za rogiem. A póki co, pamiętaj o trzech podstawowych lekcjach. Lekcja pierwsza. Nie zakładaj, że inni ludzie są kretynami. Panujący ostatnio pogląd na podejmowanie decyzji, według którego ludzie podejmują przypadkowe i racjonalne stronnicze decyzje, nie oddaje w pełni tego, jak ludzie dokonują ważnych, codziennych wyborów. Decyzje są prawie zawsze stronnicze, a czasem nawet głupie. Ale jeśli zagłębisz się nieco głębiej, te uprzedzenia i pozorne irracjonalności często mają ewolucyjny sens. Lekcja druga. Racjonalny interes własny nie leży w twoim interesie. Klasyczny ekonomiczny model podejmowania decyzji zakłada umysł zaprojektowany tak, aby maksymalizować własny interes. Dobrze odnosi się do węzłów wymiany, w których uczestniczą handlowcy z Wall Street lub konsumenci kupujący używane samochody od nieznajomych, ale jest zaskakująco nieodpowiedni do opisu sposobu, w jaki większość ludzi podejmuje większość ważnych decyzji. Lekcja trzecia. Nigdy nie wychodź z domu bez konsultacji ze sobą. W twojej głowie nie ma ani jednego bankiera maksymalizującego użyteczność. Zamiast tego ludzie mają co najmniej 7 różnych podjaźni. Każda podjaźń, tu wyjaśnia autor, tam jest cały rozdział o podjaźniach, używa słowa podjaźń, my używamy słowa z modelu transpersonalnego, czyli osobowość. A zatem każda podjaźń, osobowość, kalkuluje koszty i korzyści zgodnie z różnymi priorytetami ewolucyjnymi i każda z nich na zmianę kieruje naszymi świadomymi decyzjami w podświadomy sposób. Drodzy Państwo, 2013 rok, chyba nie ma tego w Polsce, a jeśli jest, to dajcie znać, ale naprawdę polecam, rzecz niezwykle godna uwagi i ważna, dająca nam dystans do oceny innych, a przy okazji również siebie. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.